Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych. Pomówimy sobie dzisiaj spoilerowo, zaznaczam spoilerowo, więc będziemy mówić o tych wszystkich zwrotach akcji szalonych i o innych niespodziankach, jakie przygotowali dla nas autorzy tego serialu. Pogadamy sobie spoilerowo o serialu, miniserialu Dracula, robionego dla BBC, który można obejrzeć na Netflixie, bo się tam pojawił niedługo po premierze na BBC. Na BBC był emitowany tak, jak to zwykle bywa, tam dzień po dniu, nie? I każdy odcinek ma po półtorej godziny, więc to w zasadzie jest jak trzy filmy. Dla mnie to trochę jest jak Dracula, potem jest trochę Dracula, ósmy pasażer Demeter, a później jest Dracula 2020, nie? Bo to trochę tak jakby każdy odcinek ma taki swój styl i zamknięto, no może nie do końca zamknięto, ale jakby swoją formę, nie? Bo wyobrażałbyś sobie to jako trzy filmy po prostu.
Tak, że ktoś akurat uznał, że ten wycinek z historii Drakuli jest dla niego najbardziej interesujący, no. I o tym chcę opowiedzieć.
Ktoś by stwierdził, tak, kurczę, w tych wszystkich adaptacjach jakby ten motyw, jak Dracula się przedostał z tej swojej Transylwanii do Anglii, jest super fascynujący, a nikt tam nie poświęca czasu.
Tak, to zrobić pięć minut, nie? No, dokładnie.
I tak to trochę wygląda. No dobra, ale zacznijmy może tak po kolei, od samego początku.
Nie poszliśmy po pelerynę do piwnicy. Teraz no bym mogła zrobić takie...
No nie, a jest, nie mamy
mamy pelerynę tylko w piwnicy.
No mamy, to prawda.
Kurde, przegraliśmy.
Jest taka tania peleryna, to myślę, że trochę wstyd mimo wszystko. Ten serial jednak zasługiwałby na lepszą pelerynę. Nie, dobra, to tak po kolei. Ja pamiętam, mówiliśmy o tym Draculi od czasu do czasu przy okazji tych materiałów horrorowych i przyznam szczerze, że ja bym tak fajnie, że robią, ale jakoś nie byłem przekonany tego. Bałem się, że po prostu, no jak Brytyjczycy to robią, to pewnie zrobią adaptację taką jeden do jednego, jak tylko się da i będzie nuda ogólnie. Nie? I wtedy Radek mówił, że nie, bo tutaj Gatti z Moffatem zrobili już Dracula i on był ciekawy i do mnie dopiero dotarło, że faktycznie, no przecież oni Sherlocka zrobili i też to nie była zwykła adaptacja, nie? Więc nawet jeśli zrobili potem dosyć słabe rzeczy z Sherlockiem, no to przynajmniej początek był ciekawy.
Ty wytrwałeś do końca Sherlocka?
Nie, ja ten ostatni sezon puściłem zupełnie.
A...
Były te trzy sezony, które były jeszcze takie fajne, okej.
Okay. Pierwsze dwa były super, trzeci, no, już,
trzeci
był taki,
już taki... ale jeszcze
potem,
okay,
potem był chyba ten film, tak, który już był taki...
Film był ciekawy chociaż,
ale
nie?
Potem był ten czwarty sezon, który jest tak okropny. Jeszcze jakby się skończyło na trzecim sezonie, to bym broniła tego serialu. Nawet jeśli te poprzednie uważam za lepsze, to bym totalnie broniła tego serialu. Ale ten czwarty sezon to było po prostu takie wrzucenie tych fanów i ich uczuć do niszczarki.
A nie było już piątego? To było cztery były?
Cztery były. Czwarty to był ten z helikopterem.
A, okej. Okay. Wiesz, mi się pomyliło, szczerze mówiąc. Ale faktycznie, dobra. W każdym razie, ale przynajmniej mieli pomysł na początku na jak zaadaptować tego Sherlocka, nie? Inaczej niż, nie wiem, niż to robili w kinie. No i tak mówię, kurczę, no może jednak będzie warto. Więc podchodziłem trochę tak z ostrożnością, ale muszę powiedzieć, że kurczę, ja jestem bardzo zadowolony jako fan tego, fan postaci ogólnie i tych wszystkich adaptacji. Muszę powiedzieć, że jestem ogólnie zadowolony nawet nie tyle z tego, jak to wyszło, ale właśnie z tego, że ktoś miał pomysł wreszcie na ten serial i podszedł do niego trochę inaczej. Ale jestem strasznie ciekaw, co ty powiesz, bo na pewno widziałeś wcześniej, kim jest Dracula i jakie ma miejsce w popkulturze i tak dalej.
Ja czytałam książkę. Ja jestem jedną z tych osób. Ja przed tym serialem, dużo przed tym serialem, nie widziałam żadnej adaptacji, bo ja czytam książkę.
Jakim cudem? Czytałeś tą książkę, której się nie da czytać.
Jak to się nie da? Ja uwielbiam takie stare książki.
No okej, to trzeba lubić stare książki.
Ludzie piszą do siebie listy i generalnie to jest horror, ale przez drugie strony nic się nie dzieje. Czytałam Drakulę, czytałam Frankensteina, czytałam Jekylla i Hyde'a, czytałam całą taką klasykę gotycką, wiktoriańską.
Okej,
okay,
a nie widziałeś nigdy adaptacji, które...
Nie, póki mnie nie posadziłeś i nie powiedziałeś, oglądamy.
Tak, oglądamy. No i wybrałem oczywiście te dwie chyba najbardziej takie ikoniczne, czyli tą pierwszą z Bela Lugosi i drugą tą pierwszą Hammera, Horror of Dracula, czy Dracula z Christopherem Lee. To może najpierw, jakie są twoje wrażenia po tych adaptacjach, które oczywiście się mocno zestarzały i trzeba na nie jednak patrzeć pod kątem czasów, w których powstawały, nie? To pierwsza to w ogóle początek w ogóle kina horrorowego, tak pełną gębą, nie? I dźwiękowego i tak dalej. No a ten drugi, no to początek w zasadzie nowożytnego horroru, kiedy twórcy mieli dyspozycję ich kolor, mogli szczuć krwią, potem mogli szczuć masą innych rzeczy, ale wiesz, że to już zupełnie innym podejściem było robione. No, mogłem ci jeszcze, wiesz, moglibyśmy odpalić jeszcze tego Dracula za 70. tego od BBC, albo na przykład tego Coppoli, co nas czeka jeszcze. Ale wiesz, to już byś oglądała po prostu jak takie filmy robione współcześnie w miarę, nie? Mm-hmm. Natomiast jestem ciekaw, jak ci się podoba Dracula w tych dwóch kultowych interpretacjach.
No, są to stare filmy.
No są.
Ten pierwszy fabularnie trochę nie ma sensu. Generalnie tam autorzy trochę tak jakby ktoś kiedyś przeczytał książkę, a potem opowiedział ją komuś po 20 latach i tak... No tak, no coś tam było, no był ten hrabia, no jacyś tam ludzie byli i generalnie ktoś potem napisał scenariusz i tam, no niektóre rzeczy trzymają się kupy, inne zupełnie nie trzymają się kupy. No fajny jest sam Dracula, tak? Jakby to jest taka bardzo ikoniczna kreacja, co widać, wiesz, nawet jak się pierwszy raz to ogląda teraz i to jest super, to, że tam są takie sceny, które zapadają w pamięć.
To jest tak, że wiesz, że dzisiaj jakby każdy wie, jak wygląda Dracula i skąd, i wiesz, jak ktoś ma jakiś obraz Draculi, to zawsze jestem Bela Lugosi, zawsze praktycznie, nie? Ten hrabia taki dystyngowany w tej pelerynie.
Przylizane włosy. Takie,
zasłaniające się tą swoją peleryną, przylizane włosy, ten oczywiście akcent taki bałkański. Także no to wiesz, zostało. Nie? Jakby mam wrażenie, że przy tym filmie to wszyscy po prostu sobie po tak dużym wrażeniem, że wow, Dracula na ekranie, że tam resztę elementów im tam nie przeszkadzało. Nie? Natomiast ten świetny moment, jak któryś z bohaterów patrzy tam gdzieś za drzwi na patio i tak, o nie, zamienił się w mgłę. To najpierw podsumowuje ten film.
No, tam generalnie tam Dracula w formie hrabiego jeszcze wychodzi na balkon i potem znika i tak, kurde, balkonem wyszedł, nikt się nie dziwi. No generalnie jest dużo takich dziwnych rzeczy w tym filmie. No i oczywiście jakby wszystkie ekscytujące momenty nie są pokazane. Nie tylko to, że tam zamienił się w mgłę, co pewnie byłoby po prostu trudne technicznie do realizacji, ale tam nawet w Dracula nie jest w stanie nikogo ugryźć na ekranie, bo zawsze jest cięcie i potem widzimy, że ktoś ma tylko takie ślady po ukąszeniu na szyi.
Dracula nie ma kłów nawet w tym filmie, więc no. No, jest tylko ten, tą magnetyczną personą Beli Lugosi, tak. Z tym spojrzeniem takim oczywiście, które też przyszło do historii. Nie?
I potem przekonywałeś mnie, no, to ten kolejny, ten z lat 50. tam już mogli pokazywać krew i w ogóle. Najwięcej krwi było, jak się film zaczynał i było logo.
No bo to jest, wiesz, to jest...
Sorry, jakby reklamowanie tego filmu, no, to już mogli coś pokazać.
No, ale to fajnie też pokazuje, wiesz, inne podejście do Drakuli, bo tutaj w tym filmie Dracula nie jest już tym takim hrabią do końca, na samym początku może jest, a potem to już jest tą bestią, która tak wpada po prostu, rzuca wszystkimi ludźmi dookoła po ścianach i...
Pragnę nadmienić, uwielbiam te dwa fragmenty, kiedy Dracula wychodzi, żeby wejść. No. Jest tam dosyć na początku taka scena, jeśli ktoś dawno nie oglądał i nie pamięta, jak Harker, który już wie, co tam się dzieje, postanawia zabić wampiry osikowymi kołkami, no i są dwie trumny tam w tej krypcie, jest Dracula, no i obok jest ta żona Drakuli. No i on najpierw zagląda, widzi, że on tu śpi, Dracula, no ale idzie i najpierw wbija kołek w ciało tejże żony. Po czym wraca do tej pierwszej trumny, patrzymy, trumna pusta, Drakuli nie ma. Po czym on tak patrzy, są takie schody prowadzące z piwnicy i tam po chwili Dracula staje na szczycie tych schodów, więc on musiał, wiecie, obudzić się, zorientować, co się dzieje, wyjść i wejść. Tylko po to, żeby mieć efektowne wejście. I potem w tym filmie jest jeszcze druga taka scena.
Ej, jak wyglądasz jak Christopher Lee w tym całym anturażu, to...
Też bym tak robiła, nie? To mi szkodzi,
cały
nie?
Cały czas.
Boże, pewnie Dracula schodził też na śniadanie.
No nie, ale widzisz w tym filmie, że tak, to ma być więcej akcji takiej, nie? Bo ten Van Helsing biega wszędzie,
no,
po prostu.
No, tam rzuca się potem na to zasłonę, nie? Tak.
No, więc podejście jest już trochę inne, nie? I potem oczywiście zaraz...
Tak, ten pierwszy film momentami jest mega, mega nudny. Oni tam głównie stoją i gadają, no nie? No. I ci różni ludzie się rozkminiają to, co ty dawno wiesz. I to jest tylko takie, tak. Że no... I nawet bohaterowie powinni to już wiedzieć, ale nie, bo tam co chwilę ktoś musi komuś coś tłumaczyć.
W ogóle z tymi adaptacjami jest tak, że nie ma jednej doskonałej. Nie ma jednej takiej, która by była idealna, nie? I to nawet... To dla każdego będzie oczywiście inaczej, nie? Ale nie ma jakiegoś konsensusu na przykład, że o, ta jest najlepsza i zdecydowanie najlepsza, nie?
Jakby... O, zobaczysz, ludzie w komentarzach bardzo się będą próbowali udowodnić, że ta jest najlepsza.
Nie sądzę. Jakby, wiesz, każdy ma trochę inne podejście, nie? Jedna właśnie stawia... No, to też wynikało też z czasów, w których była kręcona i tak dalej. Ale widzisz, że ta jest inna od tej. Ale też ich specyfiką jest to, że każda z nich zostawiała coś z tej książki Stokera, a odejmowała inne rzeczy. A potem przychodziła inna i ona inne rzeczy, tamtą rzecz, którą poprzednio wyrzuciła, to zostawiała, a wyrzucała inną, nie? I każda coś tam innego z tym robiła, nie?
No. Czasem to są totalnie przypadkowe decyzje, jak w tej drugiej adaptacji z tych moich, jak postanowiono zamienić imiona bohaterek.
Tak, Lucy,
co nie służy niczemu i służy co najwyżej konfuzji, kiedy ktoś na przykład, kto no pamięta, że tam coś tam było, każde postacie, to ma takie... Czemu?
Nie wiem, moja teoria jest taka, że Lucy brzmi tak jakoś, nie wiem, grzeczniej, jakoś tak bardziej pasuje na tą taką bardziej niewinną bohaterkę, nie mam pojęcia. No zresztą, słuchaj, te Dracula i Hammera, które potem każda kolejna niby była sequelem, ale nie do końca i to one były tak dziwne i tam się działy bardzo różne rzeczy. Jeszcze myślę, że wrócimy do jednej z nich przy okazji mówienia o tym trzecim odcinku tego Drakuli. Ale właśnie nigdy nie było tej idealnej adaptacji I mam wrażenie, że nie ma sensu robić idealnej adaptacji już teraz. Jakby Dracula już jest tak bardzo osadzony w popkulturze, że zrobienie teraz wiernej adaptacji książki, takiej, żeby ona oddawała wszystko, co było w książce, nie ma żadnego sensu. Po co?
No nie ma
już,
sensu.
Już Coppola próbował to zrobić. Jeszcze jestem ciekawy, jak ci podejdzie to, bo może ci się spodoba. Ale ja mam wrażenie, że to już na dawnym etapie nie miało żadnego sensu, bo tak jak już każda adaptacja kładła aspekt na jakąś inną rzecz, nie? Że ten Dracula jest albo tym krwiożerczą bestią, która, wiesz, po prostu morduje, albo jest właśnie tym takim samotnikiem, nie? Tym takim romantycznym bohaterem trochę, albo bardziej skupiała się na jakimś takim dochodzeniu Van Helsinga, albo właśnie na Van Helsingu samym, albo na jeszcze czymś innym. Tak jak przychodzisz nagle i stwierdzasz, nie, zróbmy adaptację tej książki po prostu. To jest nudne już na tym etapie, no bo w sumie po co? Tyle, że Coppola się tam wyszalał estetycznie, bo ten film jest po prostu, wiesz, wszystko jest w nim, nie? Jakieś tam najmniejsze szczegóły, które były gdzieś tam zaznaczone w jednym zdaniu w książce, to tutaj są, wiesz, bo tak trzeba. I cieszy mnie pod tym względem właśnie to, że ci ludzie z BBC też podeszli do tego kreatywnie, nie? Nie stwierdzili, że kurczę, zróbmy znowu adaptację tej książki taką jeden do jednego, tylko zebrali to, co im tam pasowało i to tak obudowali trochę w swoją fabułę. Właśnie jestem ciekaw, jakie jest zdaniem twoje podejście, jakie podejście twoim zdaniem jest w tym wypadku odpowiednie?
Znaczy, ja generalnie, wiesz, uważam, że jak masz taką dosyć rozbudowaną, no ale właśnie taką generalnie rozpoznawalną powieść, no to musisz się przede wszystkim zdecydować, o czym ma być ten twój film i kim ma być ten twój Dracula. No i właśnie fajne jest to, że te filmy robią to trochę inaczej, przy czym i ten serial robi to jeszcze inaczej, bo wydaje mi się, że on stawia nacisk na zupełnie inne aspekty tej historii, niż robiły to oba te filmy, o których najbardziej wspominamy. Bo pamiętam, że po tych obu filmach miałam wrażenie, że one są w miarę zbliżone do siebie w tym, że kładą nacisk na ten aspekt taki seksualny, kiedy ten Dracula jest trochę symbolem dla tych naszych bohaterek, jakiegoś takiego rozbudzenia, jakichś ich pragnień. I tam jest dosyć mocno zaznaczony w obu tych adaptacjach ten wątek, że one się zmieniają po tym, jak zostają ugryzione, że zaczynają wyglądać inaczej, że inni ludzie, ich bliscy zaczynają je postrzegać inaczej. I to zajmuje, wydaje mi się, dosyć ważny element w tych obu adaptacjach. A na przykład właśnie już w serialu BBC jest nacisk położony na zupełnie inne elementy. Ale co wydaje mi się tutaj znamienne i co uważam tak samo właśnie o Sherlocku, to jest moim zdaniem taka adaptacja, która najlepiej wypada wtedy, kiedy znasz kontekst. I wydaje mi się, że jakby dla kogoś to miało być pierwsze spotkanie w ogóle z jakąkolwiek opowieścią o Drakuli, to nie do końca działa. W sensie, jasne, może się podobać, ale wydaje mi się, że tak tracisz połowę zabawy. To trochę tak, jakby ktoś oglądał Sherlocka i nie znał tych oryginalnych opowiadań czy powieści. I jasne, to dalej jest wciągająca intryga, dalej to może być po prostu, nie wiem, fajny serial detektywistyczny z fajnymi postaciami, ale tym, co ja najbardziej lubię w twórczości tutaj panów Moffata i Gatissa, to jest ta ich zabawa z pierwowzorem, zabawa z konwencją i to, jak właśnie oni fajnie potrafią też wziąć jakiś jeden drobny element i przekuć go w coś zupełnie innego.
Tak, i oni właśnie często biorą jakieś takie rzeczy, które już widzieli w innych adaptacjach i jakoś tak dopasowują do tej swojej wizji, nie? Znaczy, wydaje mi się, że to jest jednak, nie chcę powiedzieć jedyne słuszne, ale no, w zasadzie chyba najlepsze podejście w momencie, w którym no jednak tyle było tych adaptacji. No nie można w tym momencie udawać, że nie było ich,
no
nie?
Oczywiście, no jakby jesteśmy w tej epoce postmodernizmu, czy już nawet post-post. I to, co jest, wydaje mi się, najfajniejsze na jakimś etapie już znajomości jakichś gatunków czy dzieł konkretnych, no to jest właśnie ta zabawa. No to trochę tak jak, trochę bez sensu, jakby teraz ktoś usiadł i zaczął pisać, nie wiem, klasyczne fantazy, bo jak chcesz napisać fajne fantazy, to piszesz przynajmniej, no nie wiem, na tyle postmodernistycznie jak Sapkowski, no nie? Że bierzesz jakieś tam motywy, ale piszesz o jakichś bardziej współczesnych rzeczach, a nie o takich samych, jak nie wiem, ludzie pisali 100 lat temu. I trochę podobnie jest z tym Draculą, który tak, on ma swoje wady, może ma nawet dużo swoich wad, ale podoba mi się to, że to jest taki przesiąknięty właśnie taką współczesnością jednak ten serial i że właśnie jest bardzo taki samoświadomy. I ja żałuję, że nawet właśnie, wiesz, nie znam jeszcze lepiej tych, nie wiem, jeszcze większej liczby tych ekranizacji, czy właśnie nawet jakichś sequeli, czy jakichś innych podejść do tematu, bo nawet znając właśnie te dwie klasyczne produkcje, ja miałam masę zabawy, wiesz, z wyłapywaniem jakichś takich scen, czy cytatów, czy czegoś tam. A to jest po prostu, wydaje mi się, taki trochę fanserwis dla wszystkich fanów Drakuli i fanów ekranizacji.
Ta, ale też wiesz, moim zdaniem jak najbardziej to wciąż i tak to mi się wydaje na tyle atrakcyjne, że poleciłbym to komuś, kto nie widział, wiesz, nic innego. Jasne, zaznaczyłbym, że wiesz, warto sobie coś tam sprawdzić wcześniej, właśnie obejrzeć choćby te dwie, które tobie poleciłem, ale Ale wydaje mi się, że kto wie, może dla, wiesz, dla osób, które obejrzą tę adaptację jako pierwszą, to będzie ich Dracula od tej pory, nie? I jasne, jakby sporo rzeczy pewnie po drodze im umknie, ale wydaje mi się, że to wciąż jest na tyle, wiesz, stoi na własnych nogach, nie? To też myślę, że warto podkreślić. Ale to wydaje mi się, że to też jest kwestia tego, że przez to, że ten serial tak mocno się skupia na Draculi samym, jakby na nim, nie? Na jego jakichś tam pragnieniach, motywacji i tak dalej, to jest miejsce też na to, żeby ten Dracula sobie czerpał z różnych swoich, powiedzmy, wcieleń na przestrzeni lat. Bo widzisz, że wiesz, tak jak wspomniałem, no ten Christopher Lee to jest taki bardzo drapieżny, antagonistyczny Dracula, nie? Ten Lugosiego, no to jest taki Dracula, żeby się przytuliła do niego, bo jest strasznie, strasznie pocieszny, nie? Oczywiście było tam też paru innych. Ten oczywiście Gary Oldmana, no to jest taki romantyczny bohater, który tak cierpi, bo stracił swoją kochaną.
Bo ma dupę pawiana na głowie.
To jak jest stary, potem jak jest młody, to chodzi w takim cylindrze i wygląda jak Johnny Depp, nie? I mam wrażenie, no i było tam oczywiście parę jeszcze innych, nie? Natomiast mam wrażenie, że ten właśnie Dracula Klaesa Banga, tak, to nie wiem jak to się wymawia odpowiednio,
Klaes Bang. Klaes, tak, okay. Czytałam.
Ja jedyna wymowa, jaką znalazłem w internecie, duńską, to było Klaes właśnie, więc już w ogóle zgubiłem. Dobra, mówmy jak chcemy, wszystko jedno.
Nie będzie słuchał tego odcinka,
Ja nawet słucham iluś tam wywiadów, tylko żeby wyłapać, jak ktoś gdzieś mówi jego imię, nazwisko i nigdzie nikt nie wie. Może nikt nie wie po prostu i tak nikt stara się...
Może posłuchaj jakichś duńskich wywiadów, no bo on jest chyba tam dosyć tak rozpoznawany.
No nie wiem, może wiesz, ci wszyscy ludzie, którzy przeprowadzali z nim wywiad, też tak unikali tego, że nie ten, głupio pytać, nie? Ale do czego zmierzam? To, że właśnie przez to, że tyle, on ma tyle miejsca i tyle jest scen z nim, tyle się go pokazuje, to jest czas na to, żeby pokazać go jako kilka różnych wcieleń naraz, nie? W sensie, że są sceny, kiedy on jest właśnie tym takim starym Draculą, postarzałym, ten, który jest taki dziwny strasznie i taki zupełnie jak ten dziadek Oldmana, tylko że wygląda trochę inaczej. W tych pierwszych scenach też
nie ma dupy pawiana na głowie.
No nie mam, ale ma takie długie włosy jeden. Ale w niektórych scenach właśnie jest jak ten Dracula Lee, jak szczególnie mam tam się czerwone oczy nagle robią i wygląda identycznie niemalże. A są też takie sceny, gdzie jest taki mega czarujący i wiesz, i wygląda, jak arystokrata się zachowuje, jak ten Lugosiego. Czy może nawet jak ten trochę, Lugosi bardzo specyficzny, może nie, ale jak ten taki, bo razem z tym filmem z 31 roku kręcili hiszpańską wersję i tam był Carlos Villarios, jakoś tak się nazywał. Trochę jak on, bo to też był trochę taki w stylu takiego arystokraty, ale mniej dziwny niż Lugosi, taki bardziej, wiesz,
taki
przystępny.
Trochę, no tak,
tak, tak, tak, tak, taki bardziej właśnie, no... bardziej szarmanski niż dziwny, niż egzotyczny. Nie był aż tak egzotyczny. O, to jest dobre, już tego szukałem. I mam wrażenie że właśnie, że dlatego ten jego Dracula jest tak dobry, że on w tych wszystkich wcieleniach się idealnie sprawdza, nie? Mm-hmm. Nawet w tych momentach, kiedy ma być... Jeszcze inną swoją twarz pokazuje. Kiedy jest naprawdę odpychający i obleśny, wiesz, wyłazi z tego wilka na przykład, czy coś takiego. Wciąż jest fantastyczny i w ogóle wciąż jest jakby sobą, nie? I mam wrażenie, że to jest ogromna zasługa też tego podejścia postmodernistycznego, o którym powiedziałaś, i tego, jak wygląda ten serial, że ma to sens, że czerpią z tych innych rzeczy. Że to nie jest tylko na zasadzie, no znacie to, to macie tutaj Children of the Night, albo I don't
What
drink
music
wine.
Play. No. Ale mnie się bardzo podoba właśnie to, że jakby to jest, kurczę, opowieść o Draculi, gdzie Dracula jest centralnym bohaterem, a nie tylko przeciwnikiem dla tych naszych innych bohaterów. No gdzie jednak jakby w książce ten Dracula, no to jest wiadomo, jest symbolem wielu różnych rzeczy, jest tu zagrożeniem, tu możemy różne gdzieś tam jakieś znaczenia mu przypisywać dla poszczególnych też postaci, dla ich opowieści, ale tutaj chyba w tym właśnie serialu od BBC to jest, nie chcę powiedzieć, że nie pierwszy raz, ale jakby wreszcie to jest taki bohater pierwszoplanowy. Nie chcę powiedzieć pierwszy raz, bo przypomniało mi się, że hej, przecież ja jednak widziałam jedną rzecz o Draculi i to był ten dziwny serial, w którym grał Jonathan Rhys-Meyers i on też nominalnie był głównym bohaterem swojej historii, ale ten serial był tak zły, że skancelowali go po pierwszym sezonie, nie, więc nigdy się nie dowiemy.
To nie był dobry czas dla Draculi ogólnie, bo wtedy mniej więcej w tym czasie jeszcze Dracula 2000 wyszedł, który był jakby kontynuacją losów Draculi, ale to możemy pominąć.
No w każdym razie nasz tutaj główny Dracula...
Główny Dracula.
Nasz główny Dracula, pan Bang, jest najmocniejszym punktem tego serialu. Jest super, jest fantastycznie dobrany. Strasznie mi się podoba ta jego ewolucja, zwłaszcza w pierwszym odcinku, który on przychodzi, gdzie mamy pokazane, jak on pijąc tutaj krew biednego, niewinnego Jonathana, stopniowo po prostu młodnieje, stopniowo jego angielski się poprawia i generalnie jak on się zmienia pod wpływem właśnie czerpania tych różnych doświadczeń, tej pamięci z krwi. I później w tych kolejnych odcinkach też to jest. A już najbardziej to uwielbiam to, jak on gra Drakulę w trzecim odcinku. Jakby trzeci odcinek jest najgorszy. Myślę, że to nie pozostaje.
Będziemy jeszcze mówić o odcinkach jakby tak poszczególnie.
Ale to, jak on tak wspaniale, nonszalancko gra tego hrabiego, ja mu wierzę, że on ma te 500 lat. Jak on mi mówi, że co, ja tu miałbym się nie zaadaptować, tutaj wiecie, z tabletu korzystam. Przecież on ma 500 lat, przecież on widział po prostu epoki, widział postęp. I ja mu wierzę.
Ja jedną uwagę. Jakim cudem używa Tindera, jeśli może sobie zrobić zdjęcia?
Dlaczego nie może sobie zrobić zdjęcia? Przecież tam później jest ta scena, jak ta spalona Lucy każe mi sobie zrobić selfie, ale... żeby zobaczyła, jak wygląda. No więc on też może sobie zrobić selfie.
No, tylko że jak on się przegląda w lustrze, to widzi tego starego, wiesz, zniszczonego Drakula.
No w lustrze, a może w telefonie to inaczej działa.
No nie wiem. No to tak bardziej po żartu, po serii.
Okej.
No nie, ale faktycznie jest fantastyczny i to jest no główna zaleta, że udało się znaleźć aktora, który tak świetnie byłby takim właśnie wieloznacznym Drakulą, nie? Bo to, o czym powiedziałeś, że Drakula jest na pierwszym planie, jest głównym bohaterem, no to było właśnie w wersji Coppoli, nie? Tam, jak wspomniałem, on jest w zasadzie bohaterem tragicznym i romantycznym jednocześnie i jakby ta klątwa, która na nim spoczywa, to jest efekt jego miłości i tak dalej. Tak ogólnie mówię, żeby ci jeszcze nie zepsuć zabawy z tego filmu. Ale jednocześnie tam jest to wszystko takie mało jednoznaczne, nie? No widzisz go właśnie jako jakby z czego wynika jego wampiryzm i tak dalej. Natomiast tutaj on z jednej strony jest, jakby masz dużo współczucia i sympatii do niego, ale z drugiej strony no jest jednak antagonistą wciąż, nie?
No nie, w pierwszym odcinku zabija niemowlę, no, tak? Poza kadrem, ale jednak.
Robi okropne rzeczy, nie? Jakby to nie jest tak, że serial jest usprawiedliwy, nic coś takiego. Po prostu jest na tyle nakreślony w na tyle fascynujący sposób, że po prostu ta postać ci ciekawi, nie? Z czym myślę, że związane są te zmiany w wampirycznym lore, które tutaj autorzy podjęli, które są rewolucyjne dosyć, kurczę, których myślę, że niewiele do tej pory mało kto się odważył na coś takiego w tej klasycznej historii o Drakuli jednak. Nie?
Ale powiem ci, że to też jest element, który podoba mi się. Znaczy podoba mi się może trochę bardziej na papierze, niż jak to zostało wygrane w finale, ale podoba mi się taki zabieg, że hej, te wszystkie przesądy to wymyślili ludzie, którzy zaczęli je powtarzać, powtarzali je tak długo, że sam Drakula zaczął w to wierzyć.
Tak, ale właśnie zaczął wierzyć, no przede wszystkim dlatego, że jakby tu jest powiedziane ta istotna rzecz, że on jakby razem z krwią swoich ofiar pobiera nie tylko jakby siły witalne, ale też ich wspomnienia, umiejętności.
Tak. To jest w ogóle też super motyw, kurczę. Lepszy niż tyle, pamięć wody, nie?
To ma tyle sensu, kurczę, nie? No w sensie, to też nie ma oczywiście żadnego sensu naukowo, ani nic tam. Ale
liczmy na to, że przynajmniej to się nie przyjmie, że ludzie nie zaczną pić krwi swoich znajomych, żeby, nie wiem, pobrać ich umiejętności.
Mam nadzieję, no nie.
Oj Boże.
Jezu, ale to ma
myśli tak.
Ale to ma tak dużo sensu w ramach tego serialu. To tak wszystko działa, wiesz. Wiesz, dlaczego na przykład on wyjeżdża do Idami. Zawsze to było tłumaczone, że o, zobaczył zdjęcie tutaj tej swojej miny, nie? U Coppoli tak jest, że on widzi zdjęcie miny i o, to jest reinkarnacja mojej ukochanej. To wzięte w ogóle jak z mumii, nie? Z tej klasycznej historii o mumii znowu. No to jadę do Anglii, nie?
No ale to, że on jest hrabią i nie chce żyć wśród rumuńskich wieśniaków, czy tam wtedy to austriackich, tak? Czy węgierskich? Węgierskich chyba wtedy to były austro-węgierscy wieśniacy, tylko chce, wiesz, zakosztować trochę życia wśród elit w wielkim mieście, no to jest fajny motyw sam w sobie, nie?
Sam w sobie tak, to że właśnie, że on jakby... Ja zawsze widziałem Drakulę, mój taki Drakula to był zawsze taki właśnie samotnik, nie? Który jakby ściągnął na siebie tą całą klątwę i teraz siedzi w tym zamku sam, pije tą krew od kogo popadnie, no i mu smutno. Więc on w którymś momencie stwierdza, że w takim razie spróbuje, wiesz, żyć razem z innymi, nie? I to oczywiście go tam prowadzi do klęski. No, ale tutaj jest troszkę to jakby w podobny sposób poprowadzone, nie? Jakby on też pragnie tutaj bycia, jakby być w tym świecie takim, gdzie są wykształceni ludzie, dobrze urodzeni, no bo on wtedy będzie mógł czerpać z tego bezpośrednio. Dosłownie. I to jest super, bo to jest jedna rzecz. Druga rzecz, właśnie te wszystkie przesądy, o których wspomniałeś, no on to wyssał razem z krwią tych wieśniaków, którzy wierzą w te wszystkie bzdury, nie? W to, że wampira trzeba zaprosić i że boi się czosnku i tak dalej.
Ale w ogóle super jest, jest bardzo foreshadowowane w tym serialu, że to są bzdury, tak? No bo inne wampiry nie reagują na te rzeczy. I to, kurczę, to nie jest coś, co nagle przychodzi. To, jakby, to jest coś, czego można się domyślić.
Tak, podoba mi się właśnie... Podoba mi się też to, że wiesz, że jakby zaznaczają, że te przesądy istnieją. To nie jest tak, że udają, że ich nie ma i że ktoś ci mówi nagle, że o, tak naprawdę to nieprawda, bo wampiry są wrażliwe tylko na srebro, czy coś takiego. No, w którejś tam też wersji tak było. No nie, tutaj jakby zaznaczają, że to jest, istnieje, nie? Tylko, że ile to ma sensu, to powoli sobie eksplorujemy i jest super. Ten motyw w tym, że on jakby to też to wysysa razem z tymi wspomnieniami i umiejętnościami jest mega, nie? Jeszcze była jedna rzecz związana z tą krwią, o której miałem powiedzieć, ale zapomniałem. No nie wiem, może mi się przypomni. W każdym razie miałem wrażenie, znaczy mam wrażenie, że to, przez to, że oni zaznaczyli to, że to istnieje i tylko podejście do tego inaczej, trudno się obrażać, wiesz, na jakieś zmiany w lore i tak dalej, bo no to ma sens po prostu tutaj. Jest też ten, no jest w ogóle cały ten motyw, że on sobie dobiera te ofiary. O, właśnie, to. Jeszcze jedna rzecz, którą...
W drugim odcinku, nie? Zwłaszcza
jeszcze,
widać.
Tak, ale jeszcze wcześniej, jest a propos jeszcze, co tłumaczy to pobieranie tutaj umiejętności i wspomnień. Dlaczego na świecie nie ma więcej wampirów, które, wiesz, myślisz sobie, że okej, w sumie jak ten Dracula potrafi zamienić kogoś wampira, to czym nie kręci się ich więcej tutaj? No, pokazane jest to, że po prostu ktoś, kto się zamienia w wampira i zaczyna po prostu żreć wszystko, no to degeneruje kompletnie, nie? I zamienia się w te zombie takie bezmyślne, i które Dracula potem trzyma w tych skrzyniach, co jest cudowne. I on
nie,
jeden...
Nie, też mówił w ogóle, że po przemianie z reguły wychodzą takie bezmyślne, tak? Od razu nawet. I on się wtedy tak był mile zaskoczony, nie? Że z Jonathana wyszło takie rozumny
no, ten ale widać, że się zdarza.
Chciał go na swojego
towarzysza. Może, wiesz, może
dlatego to... on cały czas dążył, tak? Żeby zamienić kolejne osoby, żeby właśnie ta jego bride była w końcu taką inteligentną istotą.
Tak, no bo on chciał tutaj dziecko, nie? To też jest, to jest zarzucone dosyć szybko, ale w pierwszym odcinku jest powiedziane o tym też, nie? No ale po tym Jonathanie widać, że to się zdarza, nie? To może też zależy od tego, kim ktoś był przed przemianą na przykład, nie? Czy był inteligentny, czy nie?
No, nie był austro-węgierskim wieśniakiem, to od razu lepiej poszło.
Ale to od razu w ogóle ci też sytuuje tego Drakule na fajnej pozycji. Wiesz, że on był na tyle inteligentny, i wiesz, zaradny i miał tyle oleju w głowie, żeby jakoś tak ten swój, nie wiem, głód krwi poprowadzić, żeby być w tym miejscu, w którym jest, nie? Żywić się tylko osobami, które wzbogacą go jakby tutaj, a nie zdegenerują, co jest mega. I to jest super. No to pomówmy w takim razie jeszcze o tych konkretnych odcinkach, nie? Bo, właśnie, to jest dobry moment na małą przerwę i żeby tutaj ogłosić, że słuchajcie, jeśli to, o czym mówimy, jakby was interesuje i oglądaliście serial i chcecie właśnie posłuchać więcej. I na przykład mamy tutaj jakieś kwestie, odnośnie których chcielibyście się wypowiedzieć i chcielibyście pogadać o nich z nami, to możecie zadawać te pytania. Teraz, jeśli oglądacie to w trakcie premiery, możecie zadawać teraz za pomocą superchatu albo w formie tipów, albo w każdym dowolnym momencie w formie tipów na przykład, zaznaczając, że dotyczy to Drakuli. I wtedy, jeśli będzie ileś tam tych pytań na przykład o tego Drakule, wystarczy nam, nie wiem, 3-4, to wtedy zbierzemy je i opublikujemy na przykład kompanion, nie? Typu Dracula, dyskusja, coś tam i odniesiemy się do waszych pytań i pogadamy sobie wtedy więcej o tym serialu. Więc jest taka opcja, testujemy ją sobie, jak to będzie może najlepiej działało, więc jeśli chcecie podjąć jakiś temat, który my tutaj gadamy, albo rozwinąć go, albo coś, możecie wysłać tipa albo superchat i wtedy do tego sobie jeszcze wrócimy. No, a my tymczasem sobie pomówimy o tych odcinkach. Czy twoim zdaniem pierwszy był najlepszy?
Tak.
Okej. Okay. Co ci się najbardziej podobało w takim razie w tym odcinku?
Wiesz co, najbardziej mi się podobało to, że tak trochę nie wiedziałam, czego się spodziewać i to był odcinek, który w wielu miejscach właśnie zaskoczył i dopiero jakby pokazał, czym jest ten serial. Bo ja się bałam, że to będzie taka, wiesz, klasyczna totalnie adaptacja. I później jak się okazało, że nie, że właśnie tutaj halo, halo, modernizm i ten taki jednak sherlockowy vibe zrealizowany właśnie bardzo fajnie, to mi się podobało. Podobało mi się to, że ja wiem, że dla wielu osób to jest nieznośne, albo od jakiegoś momentu przynajmniej jest nieznośne, jak ci bohaterowie są wszyscy tacy błyskotliwi i rozmawiają takimi dialogami Moffata, ale kurde, w tym pierwszym odcinku to dla mnie działa, wiesz, jakby...
No, ja
nie wiem, to dla mnie działało i... I no nie wiem, samo poznawanie tego świata i tego Drakuli konkretnego jakoś tak no mocno mi siadło, ale to nie jest tak, że drugi był jakoś o wiele słabszy, nie, jakby pierwsze dwa to jest moim zdaniem taki bardzo równy poziom.
Mi się ogólnie ten cały, wiesz, ten framing podobał, nie, to, że masz jakby historię spowiadaną z perspektywy tych wspomnień Jonathana, nie, który widzi, że jest w kiepskim stanie, opowiada, co się wydarzyło, jest przesłuchiwany przez te dwie siostry, nie wiesz, kim są te siostry, skąd się wzięły, znaczy siostra Agata była w powieści, była w chyba w Ukopoli, chyba była na moment. Więc tak sobie myślisz,
no,
że to...
ale to jest postać trzecioplanowa.
Ale o to chodzi właśnie, że sobie myślisz, że no to wzięli tą postać, no bo siostra jakaś znana jest tutaj z imienia w książce, więc dlatego tu jest. Potem oczywiście mam ten twist, że to jest ten Van Helsing tutejszy. Myślę, że nikomu też to nie przeszkadza, bo mówmy się, Van Helsing jest takim archetypicznym bohaterem, wiesz.
Ale to uzasadnia, dlaczego właśnie jest taka bystra, dlaczego tyle wie, no bo okej, to ona jest tutaj tym specem naszym od wampirów.
I to nikomu nie przeszkadza. Zresztą wszystkie adaptacje Drakuli są znane z tego, że przez to, że w książce jest tylu bohaterów, którzy nic ciekawego nie robią, to ich po prostu większe adaptacje łączy ze sobą, po prostu, wiesz. Ukopoli znowu są ci wszyscy bohaterowie i masz ich gdzieś, bo taki tłum postaci potem, wiesz, na koniec do tej Transylwanii jedzie. Nie wiesz, kim oni są w ogóle. Znaczy wiesz, nie, ale nie masz z nimi żadnego związku. I tak ja bardzo lubiłem, że adaptacje zawsze brały tylko te najważniejszych, nie wiem, dwóch, trzech bohaterów, a resztę tak ich cechy wcielali tutaj. I tutaj to zrobili tak samo, nie? Była ta siostra i był Van Helsing, wzięli w jedną postać, bo pasowało. Ale właśnie podoba mi się to, że nie wiesz za bardzo, co się dzieje, nie? Kim są te siostry do końca i czy coś ukrywają i masz tą powieść Jonathana. No a potem jest ten twist związany z tym właśnie, że jedna to Mina, druga to Van Helsing.
Tak, że Harker jest jednak wampirem, no bo początkowo sądzimy, że on jest tylko mocno osłabiony, ale że jeszcze nie został przemieniony, żeby dał mu się uciec.
Ale było tak, że on uciekł i był po prostu osłabiony. Proszę, nie?
Come on, tam są właśnie te sceny, kiedy padają na niego promienie słońca, tak? Przez to okno, gdzie oni tam siedzą i myślisz, no to skoro słońce nic mu nie robi, to jeszcze nie jest wampirem, a potem jest takie, wampirem, nie?
To jest po czym błyskotliwe właśnie, nie? To przez to, że światło słoneczne zabija wampiry, to jest bullshit, to masz w tym serialu tyle okazji do tego, żeby wiesz, odwracać naszą uwagę.
No tak jak przecież też masz, zaraz w pierwszym odcinku jest ta scena, jak właśnie Harker tam eksplorując piwnicę znajduje tam jakąś tę inną wampirzycę i tam wtedy stwierdza, że krzyżna nie działa. No nie działa, nie? Bo nikt jej nie powiedział, że ma działać, to nie działa. Ale ja w ogóle lubiłam też tę scenę, jak Dracula przychodzi do tego klasztoru sióstr i tam rozmawiałem przez tę bramę i on chodzi goły po dziedzińcu.
Chodzi, bo...
Wyszedł z wilka, nie?
Ale
kurczę, to super działa, super jest ta scena.
Ale to też masz ten taki fajny kontrast między tym Draculą, który uosabia ten takie uzdanie, nie? I to taki brak jakichś barier i te zakonnice, które tak stoją.
No i tam nie wiedzą, gdzie nie mają gdzie oczu podziać, nie? Poza oczywiście siostrą Agatą, która jest bardziej przebojowa niż pozostałe. Ale nawet, wiesz, podoba mi się to napięcie takie, czy on wejdzie, czy on nie wejdzie. Potem jak się w końcu tam dostaje i morduje wszystkie. No kurczę, to jest super. To jest super napisane.
No ja mam tylko problem z tymi doktorowymi tutaj wypowiedziami. Znaczy kurczę, wiesz, to, gdybym nie widział innych rzeczy Moffata, to bym stwierdził super. Bardzo mi się podobało, bo to się fajnie ogląda, ta postać jest naprawdę fajna. Dialogi naprawdę są, wiesz, pisane z polotem, ale wiesz, przez to, że mam wrażenie tego déjà vu, że to już widziałem milion razy.
Siostra Agata jest trochę jak Sherlock,
jak doktor po prostu. Ja sobie myślę, kurczę, to mógł Moffat napisać po prostu odcinek, jak doktor walczy z Draculą, wiesz, który się okazuje jakimś kosmitą, który się zjadł książkę i teraz...
Wypił kogoś, kto czytał książkę, nie?
No i teraz tak. Tam zawsze były takie bzdury, nie? Tylko, że jakaś postać z popkultury, ale okazuje się, że on nie, to kosmita tak naprawdę, nie? No, więc... Oglądam to i tak myślę, kurde, przecież to jest doktor, albo Sherlock, albo coś. I to mi trochę przeszkadzało.
No,
jednak,
ale to
nie?
Był jeszcze ten doktor albo Sherlock w tych dobrych czasach.
No może. No ale wszystkie. Doktor Moffata zawsze były dobre czasy.
Nie przypominałam.
Natomiast, wiesz... Ja wiem, że oni potrafią pisać lepiej, no bo Dracula też jest super inteligentny i wiesz, o krok przed wszystkimi. Nawet tutaj w tych scenach, gdzie on krąży wokół tego, wiesz, klasztoru, no to widzisz, że jakby on kombinuje, jakby ma plan. A nie jest pisany jak doktor wcale, wręcz przeciwnie, nie? Jest kompletnie inną postacią, a mimo wszystko jest równym przeciwnikiem dla tej Agaty, więc mam wrażenie, że to jest trochę lenistwo, to jest takie, wiesz... Ten schemat postaci działa, to zaadaptujmy go tutaj do tej postaci. Więc to jest mój minus generalnie, jeśli chodzi o ten okay. Odcinek, ale odcinek uwielbiam. Dla mnie jakby to, wiesz, wyszło jako film po prostu do King Dracula 2020, to byłbym zachwycony.
Podasz mi więcej krwi, bo muszę dolać.
Tak, z tej z Lidla. Proszę.
Mam nadzieję, że dowiem się czegoś nowego.
No, a potem mamy ten drugi odcinek, który... No, pierwszy kończy się tym cliffhangerem, nie? Nie wiemy, co się wydarzyło. Wiem, że Dracula się dostał tam do tych naszych bohaterek, ale...
Tak, i to jest wydaje mi się najdziwniejsza rzecz w sumie, tak fabularnie, jakbym miała się czepiać jakiś dziur, to przecież, come on, on przed chwilą rozwalił te wszystkie zakonnice, czemu wypuszcza tę dziewczynę? To nie ma sensu.
No w sumie.
Jakby to w ogóle nie wydaje się leżeć w charakterze postaci, no bo on nic na tym nie zyskuje, jakby... No nie wiem, wydaje mi się, że to było jakby... Rozumiem, czemu było im to potrzebne później, ale to nie ma sensu w kontekście tej postaci.
Mogłabyś
jakoś tak.
Obie, nie? Jakby wyssać obie po prostu, jakby chciała.
Tak, więc... obie tam trzymać.
No nie wiem, może coś przeoczyliśmy, jak coś to piszcie. No, a potem mamy drugi odcinek, kiedy on jest na tym statku i podróżuje sobie. Oczywiście wiemy, później się dowiadujemy, że on sobie wyselekcjonował osoby, które mają być na tym statku, co ma sens znowu.
I to jest taki odcinek, że jakby to Agatha Christie napisała Draculę zamiast Stokera. To tak by wyglądał Dracula.
No.
Morderstwo na Demeter.
Tak, Demeter, tak to się nazywało. Tak. Ej, ten odcinek też jest bardzo fajny, nie?
No jakby... jest super, jakby to, że na początku też, no nie wiesz, czy ci ludzie są przypadkowi, czy nie, i dopiero później tak jakby dochodzisz do tego, że no po pierwsze on, ja was tu wszystkich zebrałem, a po drugie, że właśnie podobierał tych ludzi według klucza, że potrzebował takiej ich umiejętności, takiego jakiegoś, nie wiem, obycia, wspomnień i tak dalej, że to wszystko układa się w fajną całość. Plus, no tam też jakby... Wiadomo, że coś jest nie tak z tym zamkniętym pokojem, ale wydaje mi się, że to też nie jest takie super oczywiste, że właśnie on tam wiezie tę na wpół zjedzoną, ale wciąż jeszcze żywą siostrę Agatę.
Tak, i o kurczę, przecież jak on pije jej krew, to się też robi bardziej inteligentne, nie? No. Bardziej tutaj sprytne. No, także w zasadzie i to jest ten fajny moment, kiedy dużo się dowiadujesz o Drakuli przez to, że on chodzi w interakcji z innymi ludźmi, nie? I widzisz, że on faktycznie lubi ludzi. To jest bardzo fajne w tej postaci, nie? Że on lgnie mocno.
Miał jakąś przeszłość, prawda? Tam jest ten arystokratka, z którą tam kiedyś tańczył i tam jakiś był zalążek flirtu przynajmniej, nie?
Nie dowiadujemy się w sumie, czemu on nagle zamknął się w tym zamku i siedział tam i postarzał się nagle, wiesz, co...
Pewnie nikogo nie pił, tak? To jakby, ale czemu?
Pił? Podejrzewam, że kogoś tam pił, tylko że tak słabo, w sensie rzadko i że to słabej jakości był w najwyraźniej. On mówi, że ludzie dookoła zamku mają no flavor, więc... No więc tutaj wchodzi w tę interakcję, widzimy, no i to jest, wiesz, to jest ten Dracula, nie? Jakby Dracula musi być taki...
Sorry, bardzo... ja muszę dodać, bo zapomnę. Te wszystkie metafory kulinarne, te wszystkie odniesienia do picia ludzi, kiedy on teoretycznie mówi jakąś właśnie tutaj, tak wiecie, metaforycznie, to jest super.
A jak ci się podoba zakończenie tego odcinka?
No on się kończy tym, że... Bo tam już jest ten twist, czy ten twist jest na początku kolejnego odcinka?
Tam już jest, no. Bo tam ktoś otwiera tą trumnę i on...
On wychodzi i już jest helikopter, tak?
Tak, ale zostaje niechcący nakarmiony. To jest tak durne też przy okazji.
No, to jest strasznie durne, że jakby wiecie, wydaje mi się, że w domyśle jakaś współczesna organizacja tropiąca Drakulę po prostu przy maksymalnej ostrożności wyłowiłaby tę trumnę, zamknęła ją szczelnie w jakimś laboratorium i tam sobie już prowadziła badania na Drakuli i... niż tak, takie
znaczy,
coś,
wiesz, nie? Prawda jest taka, że możemy teraz sobie narzekać, że o, to głupie jest i tak dalej, ale jak się to ogląda, się nie zwraca na to aż tak uwagi, bo ten serial, poza tym, że jest mocno samoświadomy, o czym wspomniałeś, to nie jest kiczowaty, nie udaje, wiesz, że to jest high art czy coś takiego. No nie, to jest historia Drakuli, gdzie jest potem nagle się okazuje, że mamy jakieś durne science fiction z organizacją, która monitoruje wampiry. Więc... Okej, okay, nie? Jakby to jest... Te uproszczenia ja kupuję w 100%. Głupsze rzeczy się działy.
Teraz tak. Mnie się podoba wrzucenie Drakuli właśnie we współczesny świat i pokazanie tego, jak on się dostosowuje, jak on działa. Właśnie można pokazać trochę inną stronę tej postaci. Ale nie podoba mi się ten cały bullshit, który dzieje się w tym odcinku. Jakaś durna organizacja. Ta potomkini siostry Agaty w linii ojca. To jakieś wrzucenie nagle, jakby wiesz, ktoś się nagle przypomniał, ha, w tej książce były jeszcze inne postacie, które widzowie pewnie kojarzą. Wrzućmy je tutaj.
Nie, to mnie już
i jakby generalnie w tym odcinku było za dużo pomysłów przede wszystkim. No, tak. Bo tak jak powiedziałeś, no fajnie, że ktoś miał jakiś pomysł na ten serial. Szkoda, że miał ich za dużo i stwierdził, ej, to ja zrealizuję je wszystkie naraz, jakby no. Mogliście sobie coś zostawić na drugi sezon?
Nie, mam wrażenie, że tak, że lepiej by było, jakby faktycznie, wiesz, wymyślili sobie, mogli zrobić 2 odcinki w sezonie, nic by się nie stało, ale mogli spokojnie jeszcze zrobić 3 o czymś innym i dopiero, wiesz, drugi sezon zrobić faktycznie Dracula we współczesności, nie? Bo to jest ciekawe i mimo wszystko, moim zdaniem, interesujące zawsze było. Aczkolwiek wiele filmów podejmowało temat Dracula współcześnie dla czasów, w których był robiony film. Chyba żaden. Żadnemu to nie wyszło do końca, ale moim zdaniem koncept wciąż jest tutaj warty zrealizowania, nie? Gdyby tak poświęcono cały sezon, 3 odcinki na to, ale nawet, wydaje mi się, że nawet jeden dodatkowy odcinek by tutaj dużo zrobił, bo byśmy miał ten pierwszy odcinek, który by tylko przedstawił sytuację teraz, jak to wygląda i co robi Dracula teraz, o co mu chodzi i jakie jest on ma teraz stosunki z ludźmi dookoła niego, a ten ostatni byłby poświęcony dopiero, wiesz, tej głównej linii temu, że wiesz, tej Lucy wiesz, i skupić się już właśnie na tym, co było sednem do końca tego odcinka, wiesz, a to zostało tam wciśnięte na sam koniec. Tak masz wrażenie, wiesz, masz wrażenie, że do pewnego momentu ten serial ma jakiś sens, kierunek, a później się tak nagle rozłazi na ileś tam rzeczy i w sumie nie wiesz, co ten Dracula tutaj robi. Masz wrażenie, że on trafi do tej współczesności, no i tak w sumie to nie wie, nie? Tutaj może się zwiąże z jakąś dziewczyną, bo mu się podoba, tutaj może kogoś zabije, może ten. Wiesz, traci ten kierunek. Wiesz, co Dracula robi w pierwszym odcinku i jaki jest jego cel? Wiesz, co Dracula robi w drugim odcinku, jaki jest jego cel? A w trzecim za cholerę już,
no,
nie?
No w trzecim to on już tam zasiedzi, no ma ładny widok na miasto, no, no i tyle. No czasem sobie kogoś zje. Ci ludzie wydaje mi się, że wiesz, tylko dlatego, że mam prawnika, nikt mu nic nie może zrobić, mimo że on dalej pije ludzi, nie? I... No, to nie działa, nic tam nie działa. I generalnie też ja strasznie nie lubię tego, jak mamy coś, co ma być jakąś tam spójną całością, a nagle coś tak strasznie odstaje. W sensie właśnie te pierwsze dwa odcinki miały jakiś taki swój pacing, były takie... No były powolne, ale jednocześnie były takie pełne napięcia, były takie klimatyczne, a w tym trzecim odcinku to jest takie wszystko na łapu-capu. To taka scena,
nie ma
taka
stawki scena za bardzo, i... nie? Nawet... I wydaje mi się, że może jeszcze gdyby Dracula miał w tym odcinku jakiegoś sensownego antagonistę, ale nie ma, bo jest ta Zoe,
nie
która...
Nie ma, ale ta Zoe nic nie robi.
Ale on jej to nie obchodzi w ogóle. Ona w którymś momencie...
Jestem chora, idę umrzeć, elo.
No, jakby do pewnego momentu jeszcze jest zainteresowana, a potem odchodzi od tej organizacji i idzie umrzeć. I w sumie to tak jakby tyle. Więc to zakończenie, jak ona nagle stwierdza, że o, mam tutaj krew Agaty się przetransportowała do Drakuli, a teraz jest we mnie. O kurczę, to teraz mam zwidy i widzę swoją przodkinię, więc będę robiła to, co ona mi mówi. To jest trochę słabe, nie? Aczkolwiek motyw, teraz chcę wrócić do Hammera na moment, motyw z tym, że nagle akcja się przenosi do współczesności i okazuje się, że potomek bohatera z pierwszej części filmu wygląda identycznie, już to zrobili.
Nie, no podejrzewam, że to nawiązanie, tak? Nie sądzę, żeby oni nie znali tego. I jakby generalnie dla mnie to jest spoko, tylko problem w tym, że dla mnie, wiesz, Agata jest postacią, Zoe nie jest postacią. Ona nie ma żadnego własnego charakteru i nie ma żadnej relacji z Draculą. Dla mnie to zakończenie kompletnie nie działa, bo ile ja widziałam w tych pierwszych dwóch odcinkach, że Dracula i Agata mieli fajną relację, jak się zaczyna ten drugi odcinek, oni tam grają w szachy, to jest super scena, jakby jasne, jest totalnie Moffatowa, ale działa dla mnie.
Co było lepsze?
A Zoe w ogóle nie działa.
Byłoby lepsze, jakby Zoe umarła i Agata by przejęła jej ciało. Wiem, że to jest głupie i idiotyczne, ale wiesz, w którymś momencie...
No jest... tak, ta krew to może już ci wszystko uzasadnić,
tak,
nie?
Tak, ale to jest tak trochę sugerowane, nie? Że o, że ja przyjmuję tutaj jakby to, co robisz i tak dalej. I gdybyś po prostu miała, gdyby Agata znalazła sposób na to, żeby teraz walczyć z Draculą we współczesności, jakby znaleźć jakikolwiek absurdalny powód, to już by myślę, to by było głupie, ludzie by na to narzekali, chociaż by lepiej się to oglądało, bo byś miała znowu tę samą postać, którą znałaś w poprzednich filmach. A teraz musisz założyć, że ta Zoe to jest mniej więcej trochę podobna do tej Agaty wcześniej, ale nie do końca, a na dodatek umiera, więc jej na niczym nie zależy, więc w sumie też stawka jest żadna, nie? No bo ona się nie musi o nic obawiać zupełnie.
Tak.
Więc i ona to mówi wielokrotnie, nie? Więc nawet jak, właśnie, najgorsze jest to właśnie, że nawet jak Hammer robił w latach 70. Drakule. AD 1972. I tam jest dokładnie ten motyw, że wiesz, Van Helsing, no nie dokładnie, tam jest tak, że Van Helsing zabija Drakulę i nagle się przenosimy do lat 70. Jest muzyka disco cały czas w tle i imprezy i tak dalej i nie, w ogóle się zmienia klimat. I nagle się okazuje, że Drakula wraca i mamy potomka Van Helsinga, który wygląda oczywiście jak Peter Cushing, nie? I Drakula wygląda jak Christopher Lee. No i wtedy jakby ta cała część filmu się toczy dalej i wiesz, i to jest normalny film. I dalej wiesz, że to jest potomek Van Helsinga, on się dowiaduje po kolei teraz wszystkiego o swoim przodku i tak dalej. To się trochę inaczej ogląda i to ma więcej sensu, a tamten film wcale nie był zbyt specjalnie dobry. A tutaj to jest tak... Masz tą bohaterkę, której na niczym zależy, nic ją nie obchodzi w sumie i on musi duch jej przodka popychać do działania, to jest trochę słabe, kurczę, no.
Jednocześnie wiele rzeczy jest, bo wiesz, podobne zarzuty można mieć w stosunku do innych postaci czy wątków. Jest na przykład wątek Lucy, który moim zdaniem miał potencjał, żeby być wątkiem na cały odcinek. O tym, że masz tą dziewczynę, która ma tych zalotników, tak jak w książce, właśnie ona miała tych trzech zalotników, oni później po jej śmierci pojechali właśnie do Transylwanii, to jest pewnie ta cała banda ludzi, którzy cię nie obchodzą. I tutaj masz ten taki zalążek, tutaj tylko dwóch się zmieściło, ale to i tak za dużo jak na półtorej godziny. No i masz tę, wiesz, tę współczesną dziewczynę, która by chciała czegoś innego, która właśnie sama jakby lgnie do tego Drakuli, która ma zupełnie inne podejście do życia i do śmierci niż te inne postaci. I kurde, no można było właśnie pokazać te ich relacje. Jej z tymi innymi ludźmi, jej z Drakulą, zrobić o tym cały odcinek, a to jest wszystko tak poupychane,
to by
było, że w ogóle nie wybrzmiewa,
by było,
w ogóle.
Wiesz,
no,
mega
to
ciekawe
jest...
z punktu widzenia Drakuli, nie? Jak on reaguje. Właśnie, czy w momencie, w którym na przykład Lucy zamieni się w wampira, tak jak się zwykle zamieniała w sumie, to na przykład czy on dalej będzie zainteresowany nią, czy nie, czy na przykład znudzi mu się w tym momencie. No dokładnie tak jak wspomniałeś, jest potencjał na to, żeby zrobić coś mega ciekawego z tym, a przez to, że tak mało czasu na to poświęcono, to po prostu Lucy jest narkomanką, to znaczy ona, wiesz, wymowa jest taka, że ona po prostu bardzo lubi, że jak Dracula ją gryzie, to ona wtedy wpada w ten trans taki i w taki senny, jakiś dziwny ten, i to ją jara strasznie. I to tyle, jakby.
No i potem każdy się jakby w jakimś momencie pozwala mu, tak, żeby ją wypił do końca.
No bo fajnie, bo znowu będzie w tym śnie takim dziwnym, nie? I to tyle w sumie. A później mówi, żeby ją skremować, ale nie skremowali. Nie, odwrotnie, żeby jej nie kremować.
No, ona wczy, no, ale tak miała, wiesz, miało, było ustalone,
Dracula,
nie?
Dracula jej mówiłeś, skremuj się, a ona, no dobra, przypomnę. Nic się stało w związku z tym. To też był fajny motyw, jak ona wróciła taka zmasakrowana.
Tak, aczkolwiek to było też takie obvious, ale spoko, fajnie wyglądała taka spalona. No tylko, że właśnie to jest ten moment, że przychodzi taka spalona i dwie minuty później już nie żyje, ma kołek.
Ale to już, wiesz, tyle, jakby, ona przychodzi w takim momencie, kiedy już zainteresowanie jest w ogóle gdzie indziej.
Tak.
I to się zastanawiasz, okej, okay, to a jeszcze ona została, no i co teraz? A, zginęła, spoko. I ten Dracula jest niezainteresowany, tak stoi i tak...
No, ciekawe,
co się teraz wydarzy.
No, zrób sobie selfie.
No, ale okej. Okay. Jakby mi ktoś... Ja w tym swoim materiale spoilerowym mówiłem, że jakby mi ktoś wypisał po prostu na kartce, co się dzieje w tym odcinku, jaka jest jego wymowa, jakby co próbowali autorzy powiedzieć, jakby jakie wnioski powinny być, to stwierdził, że super, bardzo mi się podobają te pomysły, nie? Ten motyw, że Dracula się boi śmierci najbardziej, że jest w zasadzie tym tchórzem, który przez to, że wszyscy jego przodkowie umierali w wojnach, wiesz, z honorem i ten, a on się krył w tym zamku i to trwa do dzisiaj w zasadzie na dobrą sprawę. I później ma to change of heart spore. No to jest fajny, też kolejny fajny motyw, się fajnie wpisuje w ogóle w to, czemu w zasadzie żyje do teraz, co go wiesz, motywowało do tej pory. To też jest, czemu ten krzyż się też w to wpisuje, nie? To, że to jest symbol jakby poddania się
takiej
śmierci
bezinteresownej
dobrowolnej.
Śmierci,
tak.
Nie? Takie...
Coś, co, no właśnie, jeśli on przez ten cały czas bał się tak bardzo tej śmierci, no to ten symbol faktycznie poddania się śmierci będzie dla niego czymś kompletnie odpychającym, nie? To jego fascynacja słońcem cały czas, nie? To jest wszystko bardzo
wiesz,
fajne.
Słońce to taki symbol życia, nie? To masz dużo też takich metaforyki i tak dalej. I też, no, zostawili temu minutę na koniec.
No, i to jest tak... Ale propsuje Zoe, która ostatkiem sił wskakuje na stół i zrywa zasłony dokładnie jak Peter Cushing. Mówię, wow, to przecież to jest, wiesz, jeden do jednego, nie? I najlepszy jest zwrot akcji, że o, to nic nie daje tak naprawdę tutaj, nie? I on tak, o kurczę, faktycznie, nie? No to umieram też. No, więc...
no tylko właśnie znowu, to, że ta relacja jego z Zoe jest żadna, to na tym etapie ja mu nie wierzę, że o, tu położę się koło ciebie, umrzemy razem.
No.
Mm-mm. To jakby właśnie, nie wiem, chociaż był sezon o nich czy coś, to tak, na papierze, tak jak mówisz, to wydaje się całkiem fajnym pomysłem.
Nie,
to w ogóle nie zadziała.
To powinien być po prostu drugi sezon, gdzie w pierwszym tak. miała być Agatę jako jego przeciwnika, a w drugim by pałeczka została przekazana na Zoe i byś miała ją jako jej spadkobierczynię w jakimś stopniu. Wtedy jakbyś miała kompetentną bohaterkę, która jeszcze dostaje tą transfuzję krwi tutaj z razem umiejętnościami, wspomnieniami Agaty, to byś wiedziała wtedy, okej, okay, to jest, wiesz, zagrożenie dla Drakuli w tym momencie, bo to jest bohaterka, która nie dość, że ma wspomnienia swojej przodkini, to jeszcze jakby sama z siebie jest kompetentna.
Tylko no, właśnie, ale, wiesz, po pierwszym kwadransie tam nie ma żadnego zagrożenia, bo no, tu mój prawnik, musicie mnie wypuścić.
No Dracula sobie idzie.
No i spoko, nie? I tyle.
Zoe sobie idzie i w sumie trzeba się rozejść, no.
Ale muszę ci powiedzieć, że podoba mi się Gattis w tej maleńkiej rulce Renfielda. No. To było fajne.
I to też jest fajne zaadaptowanie tego Renfielda w ogóle, nie? Jako tego...
No jeszcze szkoda, że nie było sceny, żeby muchę zjadł.
No, mógł zrzeć to.
Powinna być.
To prawda.
Tego zabrakło.
Tego będącego pod tym wpływem Drakuli, no. Nie? I no, nie, no to bardzo fajnie. No, w ogóle, wiesz, bardzo mi się podoba to, jak oni adaptują te motywy. Fajnie. Nawet podoba mi się to, że oni sobie zostawili część rzeczy na, wiesz, na tę współczesność, nie? Właśnie tę część, która normalnie była arystokratycznym Londynem, czy Londynem, tym hrabstwem jakimś tam, no to teraz jest właśnie tym, wiesz, tym współczesnością, nie? I te postacie są od razu współczesności. Doktor Seward na przykład.
Który też jest po nim, nawet nie jest doktorem tutaj.
No nie, to prawda.
Jakby i ta postać nic nie robi, nic nie wnosi. On jest, wymieniam jego nazwisko, żeby było, o, kojarzysz? Kojarzysz? No.
Także no to jest spore jednak rozczarowanie pod tym względem, nie? Że można było coś z tego zrobić więcej. Przede wszystkim, no, moglibyśmy teraz czekać na drugi sezon i na przykład dostać już cliffhanger, że o, Dracula się budzi ze współczesności. Masz
no,
cały
no,
teraz
tak.
sezon
mieć tam jeszcze jeden odcinek pomiędzy pierwszym a drugim.
Nie wiem, czy
czymkolwiek.
Nie spodziewali się, że to chwyci, czy co? No myślę, że to naprawdę dobrze było przyjęte, szczególnie po tych dwóch pierwszych odcinkach, nie? No ale wciąż, jakby zmierzając do konkluzji, nawet mimo tych uwag i tak jestem zadowolony z tego, że to zobaczyłem, z tego, że to powstało. Mam nadzieję, że to się spotkało z dobrymi wynikami oglądalności. Mam nadzieję, że generalnie przyjęcie było dobre, Netflix też będzie zadowolony i że jeśli już cokolwiek będą adaptować jeszcze z tych, wiesz, klasycznych potworów, no to w tym guście, z pomysłem na to, jak, wiesz... Nie, że niekoniecznie każdą historię trzeba przenosić do współczesności, ale właśnie, wiesz, wtłoczenie w to takich współczesnych problemów, jakichś takich tak. odniesień, wiesz, z którymi my możemy rezonować, to jest, myślę, świetne mimo wszystko rozwiązanie.
No i nie jest na 100% wykluczone, że nie będzie drugiego sezonu, to znaczy nikt nie powiedział, że będzie, jakby raczej takich planów nie było, ale tam już zapytany po emisji bodaj Gatiss o to, no czy jest szansa, no to on powiedział, że no wampiry, to przecież tam nie pozostałem długo martwe, więc... Takie, wiesz, jak będą chcieli, będą mieć pomysł, to kto wie, może coś z tym jeszcze dalej zrobią. I...
Universal po filmie z Lugosim potem zrobił syna Drakuli, a potem chyba żonę Drakuli albo coś takiego, czy córkę Drakuli? Nie pamiętam. I Hammer po tym pierwszym Drakuli, którego oglądaliśmy, zanim ruszył z sequelami z Christopherem Lee, no to też zrobił córki Drakuli? Chyba tak.
Z kim on miał te dzieci?
Nie, no to po prostu były kolejne jego ofiary. Okay. No. I tam był Peter Cushing. I to było, pamiętam, że było całkiem spoko. Więc mogą zrobić, mogą, wiesz. W Hammerze, w których chyba w dwóch czy trzech filmach, na pewno w jednym, w Satanic Rites, nie, Satanic Rites, nie, Blood of Dracula. W każdym razie, w którymś był motyw z sektą, która po prostu użyła jakiegoś rytuału, żeby przywrócić Drakulę. Przecież coś takiego mogą zrobić bez problemu, nie? Szczególnie jeśli widać, że oni tutaj te filmy Hammera to znają, bo no, to brytyjskie są, jakby nie patrzeć, część tej brytyjskiej kultury, jeśli chodzi o horrory. Niech wezmą stamtąd coś. Niech wezmą dziwną sektę, która stwierdza, że chce przywrócić Drakula. Drakula wraca do życia i pierwsze co robi, to się ich pozbywa.
I disco. To brzmi super. To brzmi jak super pomysł.
I nie wiem, zostaje dealerem narkotyków albo...
albo zostaje...
YouTuberem.
Albo premierem.
Nie wiem, co gorsze. No nie, ale kurczę, mówię, nie żałuję naprawdę tego czasu. Nawet, wiesz, nawet mimo tego narzekania, mimo tego, że ta trzecia część nie dostarczyła tego, co bym chciał, to jednak było naprawdę było spoko. Niech adaptują w ten sposób rzeczy. Było masa fajnych pomysłów. I nic mi nie zabierze pierwszego czy drugiego odcinka, które były super i które mogę polecić każdemu w zasadzie. Więc jak się będą, niech się, zróbcie, nie wiem, Frankensteina teraz w takiej konwencji. W sensie nie takiej konwencji, ale z podobnym podejściem może. Albo nie wiem, co jeszcze... Macie pełną dowolność. No, czekamy na Invisiblemana teraz, nie?
Tak.
Od Blumhouse. Też ma szansę znowu wziąć tego klasycznego potwora i zrobić z tym coś fajnego. Jeśli okaże się, że mamy w jednym roku dwa klasyczne potwory Universalu zrobione w fajny sposób, wow, najlepszy rok ever, bo to się nie zdarza nigdy, prawda? Ale już była ta epoka, kiedy, wiesz, wytwórnie brały Frankensteina czy Dracula i robiły z tego rzeczy typu Van Helsing. Albo Dracula.
Mówisz o tym Van Helsingu z Jackmanem?
Z Jackmanem, no.
Będę, że to oglądałem, było okropne, ale
albo,
to tyle.
Wiesz, ostatnio ten Dracula Untold, który był...
Tego też nie widziałam.
Z Lukeiem Evansem. Albo I, Frankenstein. Film akcji.
Tego też nie widziałam. Tak, ja konsekwentnie omijam te filmy o potworach.
Mam nadzieję, że epoka
jeszcze
tych rzeczy...
Mumia z Tomem Cruise'em. Czemu o, tego nie wymieniłam?
Jezu, jak dobrze, że oni... O,
może mumię niech zrobią.
A ja teraz tak patrzę z perspektywy czasu. Dobrze, że ta mumia wtopiła. Dobrze, że to wyszło takie gówno. Bo wiesz, od razu tył zwrot zrobili i dali sobie spokój z tym całym zdurnym pomysłem.
Co to miało być następne?
Invisible Man z Johnny Deppem. Akurat Johnny Depp byłby super, myślę, do tej roli.
No, by nie było widać.
Nie, no myślę, że on by... Wiesz, on ma charakterystyczny głos, a tam dużo jest jednak graja głosem i jak ta postać jest niewidzialna, albo jest pod tymi bandażami. No i wiesz, Johnny Depp w tym momencie ma taką personę takiego gościa, który jest dosyć niesympatyczny, nie? Pozmieniało się trochę. Mimo, że jakby to też nie jest tak jednoznaczne, jak się do tej pory wszystkim wydawało, nie? No, więc... Mam nadzieję, że ta epoka się skończyła. Brania tych postaci z public domain i robienia z nich herosów akcji, bo to nie działa. Zróbcie małe, fajne horrory z tego i będzie super. Czy jakieś jeszcze słowo zakończenia na temat tego Drakuli?
Nie.
Nie? Wszystko,
znaczy,
tak?
Znaczy nie, no spoko. Fajnie było sobie pooglądać, fajnie było być na świeżo po tych innych Drakulach i móc sobie poporównywać, powłapywać rzeczy, ale tak jak mówię, uważam, że jeśli ktoś nie widział, nie czytał nigdy nic, to na pierwszy kontakt z Drakulą serial od BBC niekoniecznie bym polecała, ale jak już ktoś zna cokolwiek, no to hej, spoko. Fajne, inne podejście.
No ja mimo wszystko bym zachęcał. Jeśli ktoś nie widział, spróbujcie, a może będziecie mieli w ogóle wtedy inne podejście do tego. To wie, jeśli ktoś właśnie, jeśli ktoś widział Drakulę tego, tego od BBC, bo nie było dosyć głośnawo, ani widział innych rzeczy, no to niech da znać, jak w takim razie podszedł do tego serialu, nie? No mówię, właśnie to jest to może być pretekst do tego, żeby to był Dracula dla nowego pokolenia, nie? Z którym będą kojarzyć go ludzie. No właśnie, no a przed nami ten jeszcze Kupoli sobie obejrzymy i może tego Mela Brooksa, bo to też jest dobry pomysł po tych wszystkich adaptacjach. No dobra, słuchajcie, tak jak wspomnieliśmy, jeśli chcecie, żebyśmy pociągnęli tę dyskusję tutaj na podstawie, nie wiem, waszych wypowiedzi, polemiki, pytań i tak dalej, możecie śmiało zadawać pytania, jeszcze jest czas na superczacie, ostatnie parę sekund,
ewentualnie na tipa.
Tam dajcie tylko znać. No, tam dajcie znać po prostu, albo nie wiem, jak napiszecie o Drakuli, będziemy wiedzieli, o co chodzi. I wtedy pozbieramy to do kupy i zrobimy jakiś taki, wiecie, krótszy odcinek, taki krótszy Q&A trochę na zasadzie, tylko że dotyczący bieżących
kwestii. Chyba, że będzie jedno pytanie, to po prostu je damy do Q&A. Jakby na pewno nie przepadnie, ale jak będzie więcej, to zrobimy tematyczny odcinek.
Chcemy trochę, wiecie, podoba nam się ta forma interakcji z wami na bieżąco, ale chcemy, żeby było bardziej na bieżąco właśnie, nie? Jakby Q&A swoją drogą, ale też fajnie,
myślę, na bieżąco.
Tak, ale to będą się zmienić, kurczę, u siebie, żeby się nie powtórzyło. No, ale chcemy właśnie, żebyście też brali udział w takiej dyskusji na bieżąco z nami, nie? No dobra.
Może wtedy pójdziemy po pelerynę do piwnicy.
Tak, będzie warto. Dobra, jak się uzbiera pytanie, to pójdziemy po pelerynę. Dobra, słuchajcie, dzięki wielkie za uwagę, dzięki wielkie za wysłuchanie tej dyskusji. Była z nami Marta Najman, się nazywa Łukasz Stelmach i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Napisów Końcowych. Jeśli znowu będzie jakaś ciekawa rzecz, film czy coś do omówienia, to się spotkamy w takim albo większym gronie i pogadamy. Natomiast też słuchajcie, nie zalewajcie nas tymi pytaniami, czy będzie dyskusja o Irlandczyku, czy będzie dyskusja o tym filmie, o tamtym filmie. Bo zazwyczaj to się dzieje spontanicznie. Na zasadzie, hej, Dracula był fajny, pogadajmy o nim, bo mamy do powiedzenia o nim na godzinę, no to wtedy siadamy i gadamy. Nie o każdym filmie mamy do powiedzenia, dobrą sprawę, tak długo, więc zresztą to oscarowy film będzie mówić przy okazji Oscarów. Dobra, słuchajcie, do zobaczenia, trzymajcie się, śledźcie dalej Napisy Końcowe. Pa!